Dziękuję Bogu, że jesteście na tym miejscu. I wiecie, chciałem się dzisiaj z wami dzielić takim słowem, które jest taką opowieścią o wierności. O słowie, które mówi nam o tym, że nie jesteś sam i że Bóg jest wierny. Wiecie, kiedy patrzę na to, co dzieje się na świecie, widzę, jak świat, a ludzie tego świata tego zupełnie nie widzą, przygotowuje dla nich wielkie, ogromne oszustwo. Jak miliardy ludzi zostaną oszukane, rozczarowane przez rzeczy, które dzisiaj podaje się jako prawdy ostateczne, wbrew Słowu Bożemu. Dzisiaj wielu z was poruszył SMS, który do was wysłałem. Mam zwyczaj wysyłać do całego zboru i wszyscy je otrzymujecie. I gdy wszedłem, to od razu kilka komentarzy. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że to ruszyło wasze serca. Nie zawiodłem się, że wasze serca są czułe i że zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj należy do nas, a jutro należy do Pana Boga. I to dziś, które należy do nas, musimy z drżeniem wkładać w Boże ręce. Jemu służąc, Jemu oddając czas i nasze życie. Otwórzcie, proszę, wasze Biblię na trzecim rozdziale Księgi Daniela, na Księdze Daniela. I tak pozostawcie je otwarte na tej księdze, gdyż będziemy co rusz do niej wracać i co rusz będę z niej chciał czytać. A w tej chwili chciałbym tylko przeczytać pierwszy werset. Tylko Księga Daniela, trzeci rozdział, pierwszy werset. Chciałem dzisiaj, jak już powiedziałem, mówić o czasach, jakie przyszły na życie pewnych trzech młodych Żydów, znajdujących się w niewoli w Babilonie. I oto pierwszy werset trzeciego rozdziału Księgi Daniela rozpocznie też i naszą dzisiejszą lekcję biblijną. Wierzę, że będzie ona dla was błogosławieństwem, tak jak była dla mnie błogosławieństwem, kiedy dzisiaj mogłem nad nią siedzieć. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota. 60 łokci wysoki, 6 łokci szeroki i postawił go na równinie Dura, w prowincji babilońskiej. Tak się zaczyna trzeci rozdział Księgi Daniela. I powiedziałbym, że ten posąg to był początek testu, początek trudnych czasów, jakie przyszły na garstkę wiernych, wierzących ludzi tamtych dni, o których nam opowiada ta historia. Widzicie, sen Nabuchodonozora, czy Nebukadnesara, jak to jest powiedziane, opisany w drugim rozdziale Księgi Daniela, nie wiem, czy pamiętacie, w swoim czasie, tutaj właśnie w czwartek, jakieś 3 miesiące temu, nauczałem po nauczanie, czy słowo pod tytułem Tajemniczy Sen Króla. Pamiętacie? O tym, jak królowi przyśnił się sen, jak jego nadworni macy chcieli go oszukać, jak Daniel przyszedł i dał mu wykład tego snu, pokazując mu, że w Bożych rękach jest wszystko. I widzicie, sen Nabuchodonozora miał się wypełnić przez wieki, ale oto trzeci rozdział, następujący po drugim rozdziale Księgi Daniela, jest jakby jego skróconą wersją. Staje się takim praobrazem dziejów, które mają nastąpić. I ta wersja wydarzy się na oczach przerażonych ludzi tamtych dni. Bóg ją oczywiście pokaże w tej księdze, w tym rozdziale dla naszej nauki, abyśmy z tej księgi czerpali mądrość na czas ucisku, tak jak czerpali Żydzi, kiedy narody ich uciskały, kiedy cierpieli śmierć i nienawiść. Chcę wam powiedzieć, te rozdziały, ta księga była dla nich wielką otuchą. Sen, wiecie, jaki miał król i Boża odpowiedź, jaką otrzymał, była naszym właśnie tematem podczas tamtego studium, drugiego rozdziału księgi Daniela, tej księgi Słowa Bożego. I musimy sobie uświadomić, że ludzie chcący przyjąć, czy gotowi przyjąć pokłon tego świata, żyją w każdych czasach i w naszych czasach taki człowiek się może pojawić. I mało brakowało, się nie pojawił. Nie wiemy, kiedy mogą przyjść takie dni, ale są ludzie gotowi odbierać sobie boską cześć, tak jak opisany tu Nabuchodonozor. I Bóg pokazał nam tym rozdziałem. Ten rozdział jest nie tylko historią o posągu króla babilońskiego. Jest historią, którą na własnej skórze wielu z nas widzi i przeżywa. Jest historią, przez którą przyjdzie ludowi Bożemu przechodzić przez następne dni, które są przed nami. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, tego nie wiemy. Słowo Boże nam tego mówi. Wiemy, że mamy każdego dnia być wierni i mamy czytać to słowo, aby uczyć się wiernie oczekiwać na Jego przyjście. Wiecie, Pan dał dla wiernych Mu ludzi ten rozdział, żeby wiedzieli, jak będzie wyglądać to w przyszłości. I tak jakby mówi nam przez ten rozdział Słowa Bożego, nie bójcie się. Diabeł nie wymyśli już nic nowego. Zmienią się daty, zmienią się nazwiska, ale natura zła się nie zmieni i moje zwycięstwo w waszym życiu jest niezmienne. Moje zwycięstwo, które Bóg dał mi na Golgocie, nie może mi nikt odebrać, ani nikt odebrać go tobie nie może. Amen. I Słowo Boże też pozostanie niezmienne. I te fragmenty Słowa Bożego pomagały Żydom przetrwać najtrudniejsze chwile dla ich narodów. I wierzę, że będą dla was posileniem i chcę je posiać w waszym sercu. Nie wiem, dokąd nas życie rzuci. Nie wiemy, co przed nami. Widzimy, że żyjemy w dniach ostatnich, w dniach ostatecznych. Nie wiemy, czy światu zostało 100 lat, czy 50 lat, czy rok, czy za 3 miesiące o tej porze sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Wiem, że Bóg chce, abyśmy przygotowywali nasze serce i byli Mu wierni. I posłuchajcie tej właśnie opowieści o Bożej wierności i o wierności Bożego ludu. Nasza dzisiejsza historia zaczyna się plus minus 590 lat przed narodzeniem się Zbawiciela w Betlejem, przed przyjściem Pana Jezusa na świat w Betlejem. Babilon rządzi w tamtych dniach światem i nie ma siły, która mogłaby ich pokonać i coś zmienić. Tak przynajmniej uważa król babiloński Nebukadnezar. I tak uważają współcześni mu politycy. Nabuchodonozor, czy tak jak tu już powiedziałem, użyte jest imię Nebukadnezar, ciągle jeszcze żył tamtym snem właśnie. Snem o posągu, którego głowa była ze złota, a zgodnie z wyjaśnieniem snu przez Daniela, on właśnie był głową ze złota i żył tamtym snem i wiedział, że jest wielki i być może bał się, że nie wszyscy zechcą to zauważyć, że nie każdy zechce zobaczyć, jakim wielkim i wspaniałym jest człowiekiem, chociaż nie wiedział, że jest to Boży plan, że Bóg zamierza doprowadzić go do głębokiej przemiany życia. I chcę wam powiedzieć, choć z jednej strony Nabuchodonozor czy Nabukadnezar jest jednym z takich praprzykładów, praobrazów Antychrysta, z drugiej strony jest jednym z niewielu pogańskich królów, którzy odnaleźli zbawienie w Bogu. A więc jest dla nas wielką lekcją jego życie. I myśl o posągu go nie opuszczała. Wszak w drugim rozdziale Daniel mu powiedział, że głową ze złota tego posągu jest on. Ale czuł się dumny, bo przecież był głową ze złota, ale myśl, by uznać się za Boga, bardzo mocno go męczyła w tamtych dniach i przecież inni bogowie się nie obrażą. Iluż by bogów nie było przez małe b, nie obrażą się na to. Nie podobała mu się tylko ta jedna część historii, że posąg, o którym mówił mu Daniel, który mu się przyśnił, runął. Dlatego, że nie był cały ze złota. Jak wiemy, tamten posąg był czy szlachetnego metalu u samej góry, a potem coraz to gorszy, srebro, miedź i tak dalej, aż w końcu do gliny, a jak wiemy, glina z metalem nie bardzo chce się mieszać. Uderzył w niego kamień, który symbolizował Słowo Boże, i ten posąg, ten symbol światowego systemu świeckiego runął. I taki był drugi rozdział Księgi Daniela. Teraz jednak Nabuchodonozor później marzy i trzeci rozpoczyna się właśnie przedtem. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota. A zatem zbudował cały posąg ze złota. Posąg miał ponad 30 metrów wysokości i prawie 3 metry szerokości, a więc był niesamowicie cienki i wysoki. Zostaje postawiony na, jak czytamy tu w Słowie Bożym, na równinie Dura w prowincji babilońskiej, co oznacza jakieś 10 kilometrów na południe od Babilonu. W 1854 roku Juliusz Opert, francuski badacz i archeolog, 10 kilometrów na południe od Babilonu, właśnie na tej równinie Dura, odkryje postument, podstawę posągu, którego niestety nie znaleziono. Nie dziwimy się, zresztą był cały ze złota, albo co najmniej był pozłocony, tego dokładnie nie wiemy. Był ze złota, z tego co tu pisze, odkrywa postument, po jakimś niezwykłym posągu, postument, który ma 6 metrów wysokości i 14 metrów kwadratowych powierzchni. Czyli podtrzymywał coś bardzo dużego i jakby udowadnia, że historia trzeciego rozdziału Księgi Daniela wydarzyła się w bardzo konkretnym fizycznym miejscu. Wydarzyła się bardzo naprawdę. A Duch Święty dzisiaj potwierdza nam, że ta historia tak naprawdę była tylko pewnym przykładem. W rzeczywistości, w duchowych dziedzinach wydarza się powoli i dzieje się. W wypadku Nabuchodonozora ta historia nauczy nas też, że biblijna prawda, która mówi nam, że pycha przychodzi przed upadkiem, działa w każdych czasach. Zawsze pycha przychodzi przed upadkiem, bo taka jest Boża prawda. Bóg sprawił, że pycha jest taką czerwoną lampką, jak kontrolka oleju w samochodzie. Jeżeli kierowca jadący po autostradzie i zaświeci mu się lampka z tym słoiczkiem z olejem, z tą smarownicą, nie zatrzyma się, to był to ostatni sygnał z całego samochodu. Potem już samochód będzie do remontu. Pycha przychodzi przed upadkiem. Pyszny człowiek oczywiście już jest tak zaślepiony własną chwałą, że nie widzi, iż jest to ostatnie ostrzeżenie tego, że właśnie runie. W jego śnie był głową ze złota, a teraz król Nabuchodonozor postanowił to zobaczyć. Teraz chce tego doświadczyć. I Bóg jednak nadal zamierzał uczyć go pokory i okazać mu, że nie jest największy. I chciałem wam powiedzieć, ten rozdział opisuje czasy w życiu Bożych ludzi, jakie jeszcze nie raz przyszły potem, jakie jeszcze przyjdą, jakie Kościół musiał oglądać. Człowiek podaje się za Boga. Oto w jakich czasach przyszło żyć trzem młodym izraelskim młodzieńcom, o których będziemy za chwilę tutaj czytać. Człowiek podaje się za Boga. I słowo posąg, użyte tutaj w tej formie, oznacza kształt na ludzkie podobieństwo. I oczywiście wszyscy wiemy, że chodzi tutaj właśnie o Nebukadnesara, o króla babilońskiego. I oto rozpoczyna się początek dramatu dla ludu Bożego. Początek wielkiego ucisku, początek wielkiego prześladowania. Początek historii, która ma nauczyć chrześcijan wierności i która mówiła Żydom, gdzie mają położyć swoją ufność. A więc wróćmy do Księgi Daniela, trzeci rozdział. Przeczytajmy drugi, od drugiego do szóstego wersetu. Oto historia, która opisuje coś, co ja nazwałbym zmianę przepisów w kraju, zmianę systemu w kraju. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam, narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogów, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych. Padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast rzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ten fragment Słowa Bożego, już powiedziałem, nazwałbym zmianą przepisów. Ludzie chcieli spać w jednej rzeczywistości, budzą się w rzeczywistości zupełnie innej. I chcę wam powiedzieć, wierzę osobiście, że świat, w którym żyjemy, stoi na progu właśnie takiego wydarzenia. Nie wiem kiedy, nie umiem powiedzieć tego, nie zamierzam zresztą bawić się w żadne daty, ale wyraźnie widać, że lada moment. Wiecie, wystarczy jeden porządny, solidny zamach, żeby terroryści jakieś miasto zmietli z powierzchni ziemi, a ludzie ze strachu pozwolą ze sobą zrobić, co tylko ktoś będzie chciał, żeby tylko im ktoś bezpieczeństwo zapewnił. Wierzę, że stoimy w przededniu wydarzenia, które opisuje tych parę wersetów. Zmiana przepisów. Szadrak, Miszak i Abednego, którzy będą bohaterami tej historii, kładli się tamtego wieczoru spać w kraju, w którym byli kimś. Mieli prawo do modlitwy, mieli prawo wierzyć w Boga, który błogosławił do tej pory ich życie i sprawił, że żyło się im dobrze, dostatnio i nawet mieli wysokie stanowiska. Lecz rano budzą się w zupełnie innej rzeczywistości. Stąd moje dzisiejsze pytanie do was. Co by było, gdyby jutro podano w wiadomościach, że zabrania się czcić Boga, który nie jest tolerancyjny wobec homoseksualizmu, aborcji i innych grzechów, które ten świat nazywa przyjemnościami, że zabrania się po prostu tak nietolerancyjnego Boga i ludzie przyłapani na próbie wejścia do kaplic będą karani. Zadawałem sobie pytanie, nie wiemy jak to będzie wyglądać. Ilu przyszłoby? Ilu by zdecydowało w innym miejscu się zebrać, ale jednak czcić Boga? Jakie byłyby nasze zachowania? Ilu nie odebrałoby telefonu? Ilu by odebrało? Ilu zapomniałoby, co mówiło? Nie wiem. Wiem, że tamtego dnia ludzie budzą się w nowej rzeczywistości i oto zostaje zwołana ogólnoświatowa, w tamtym znaczeniu świata, konferencja polityczno-ekumeniczna. Jak widzieliście, czytałem, kto zostaje wezwany na tą konferencję. Gdyby nie przyprowadzeni z Izraela Boży ludzie, świat Nabuchodonozora cieszyłby się jednością. Zwróćmy uwagę, że oto Nabuchodonozor kazuje przyjechać do siebie wszystkim i tu czytaliśmy, wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników, wszystkich zarządców prowincji. Zwróćmy uwagę, że ludzie związani z każdą dziedziną życia stawili się jak jeden na ogólnoświatowej czy ogólnobabilońskiej konferencji polityczno-religijno-ekumenicznej, która miała rozwiązać problemy wielu bogów i wielu problemów. Politycy, ekonomiści, mówiąc dzisiejszym językiem, czytamy tutaj stare nazwy, ale dzisiaj ci sami ludzie funkcjonują pod inną nazwą. Czyż zarządca to nie jest dzisiejszy prezydent, wójt, wojewoda i tak dalej? A więc politycy, ekonomiści, prawnicy, zarządcy, cały ówczesny świat stawia się jak jedno. I następuje zmiana przepisów. I gdy zagra nowy hymn, wszyscy mają oddać cześć wybranemu człowiekowi, który nareszcie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Biblia mówi, że przybyli, czytałem to w tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy, na poświęcenie posągu. Od tej pory tylko ten miał być dla nich święty. Czy zdajecie sobie sprawę, bracia i siostry, że żyjemy w dniach, kiedy rano któregoś dnia możemy usłyszeć, że zmieniły się przepisy? Że wszystkie systemy do tego zmierzają? Że cała ta globalna jedność, że cały system zmierza do jedności i to nie po to, żeby ludziom było lepiej. Dlatego chcę wam dziś powiedzieć, wielu ludzi będzie oszukanych. I w czwartym wersecie widzimy, jaki jest proroczy charakter tej historii. A Herod zawołał potężnym głosem, rozkazuję wam, i widzicie tutaj te trzy słowa, narody, plemiona, języki. Czyli innymi słowami, kimkolwiek jesteś. Kochani, następuje nowy podział świata w królestwie Nebukadnezara. Następuje prorocza księga, pokazuje nam, jak będzie wyglądał nowy podział świata. Nowy podział świata, który tak wyraźnie widzimy w 6 wersecie, gdzie nie ma już podziału na narody i języki. Jest nowy podział, oddający pokłon i nie oddający pokłonu i wszystko. Albo kłaniasz się, albo się nie kłaniasz. Nieistotne są narody, języki i plemiona. Nieważne jaki język, nieważny kolor skóry, nieważne jaka waluta, nieważne kim jesteś. Następuje nowy podział. Oddajesz cześć albo czci, nie oddajesz. Nic więcej nie jest ważne. Nic innego nie jest ważne. I prawda Ewangelii uczy nas o tym już dzisiaj. Przyjmujemy albo Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawcę i Syna Bożego, który będzie prowadził wasze życie. Trzymał was w czystości i będzie uczył nas, jak mamy uczyć nasze dzieci, modlić się i chodzić z nim blisko. Albo przyjmujemy znamię tej bestii, która już zbiera swoje siły. Ludziom się wydaje, że to do jakiejś budki ich, wiecie, w kolejce postawią. I będą pytać, czy na rączkę, czy na główkę. Chcę wam powiedzieć, zanim dojdzie do tych czasów, wiele zła się wydarzy. I sytuacja dotyczy czegoś dużo głębszego niż tylko przyjmowania czegoś na rękę. Chodzi o duchową rzeczywistość, w której żyjesz. Wiecie, jak już kiedyś mówiliśmy tu z tej kazanicy, żaden kowboj nie wypala znaku na nie swoich krowach. I nikt was nie wyrwie z Bożej ręki. To nie będzie chodziło o to, kto się zgodzi, kto nie zgodzi. Podział będzie na jednej linii. Oddajesz pokłon Synowi Bożemu i Jemu służy twoje życie. Dla Niego trzymasz się jako czysty, święty. Przed Nim wylewasz rano swoje serce, czy po prostu płyniesz ze strumieniem. Możesz się oszukiwać oczywiście, że jesteś tu czy tam w kościele i że to czy tam to wierzysz. Nie ma znaczenia. Oddajesz pokłon Jezusowi czy światu. Przyjmujemy Jezusa i Jego zbawienie albo kłamstwa tego świata. Nie liczy się kolor skóry, język i narodowość. Zgadzacie się? W każdym narodzie i języku Bóg mówi, miły mu jest człowiek, który go szuka i chce mu oddawać cześć. Dziś ludzie chcą się tłumaczyć stanowiskami, sytuacją, rodziną, lecz dzień, gdy tylko Chrystus ma znaczenie, nadchodzi. Chcę ci powiedzieć, kimkolwiek jesteś na tej sali, kimkolwiek jesteś dzisiaj, bracie, siostro, przyjacielu, przyjdzie dzień, kiedy tylko Syn Boży będzie stanowił różnicę. Tylko Chrystus będzie się liczył. Nie będzie się liczyło, czy jesteś od baptystów, czy od zielonoświątkowców. Nie będzie się liczyło, czy jesteś dyrektorem, czy sprzątaczką, czy bezrobotnym. Tylko Syn Boży będzie się liczył. I oto następuje nowy podział świata. Ludzie szli spać jako ważni i mniej ważni. Szli spać jako dobrzy lub mniej dobrzy, źli, tacy sobie. Budzą się rano i następuje nowy system polityczny. Nabuchodonozor go ogłasza. Słuchajcie, narody, języki i plemiona. Kto odda pokłon, kto nie odda pokłonu. Dwie grupy i nic więcej. I oto przechodzimy do 7 wersetu, który wyraźnie nam pokazuje na posłuszeństwo świata wobec nowej władzy, wobec nowego systemu, który Nebuchadnezar wprowadza. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebuchadnezar. Oto świat posłusznie z wszystkimi władzami, całą swoją potęgą i splendorem oddał cześć temu, który tej czci żądał i który się podawał za Boga. Cały świat za tym poszedł. Czy wyobrażacie sobie, o czym ludzie musieli mówić w tamtych dniach na ulicach? Czy wyobrażacie sobie, że tamtego dnia w Babilonie na ulicach ktoś mógłby zaprotestować? Ktoś mógłby powiedzieć publicznie, a ja się nie zgadzam? Cały świat za tym poszedł. Nie ma złudzeń, za kim pójdzie ten świat. Przyjaźń z Nim zawiedzie niechybnie każdego. Jezus o tym powiedział i to jest niezmienne. Tam byli znajomi i ludzie, którzy wiedzieli, jak prawi byli młodzi Żydzi, którzy się nie stawili na to bałwochwalstwo. Lecz w zaistniałej sytuacji, wybaczcie, to nie ma znaczenia. Taka będzie postawa tego świata wobec ciebie. Musisz zdecydować, czy chcesz chodzić z Panem Jezusem i żyć jako człowiek czystego serca w tym mieście, obmywanego krwią baranka, oczyszczonego i dla Niego. Czy chcesz oddać pokłon temu, który wkrótce może objawić swoje imię? chcę mieć czyste serce dla Jezusa, aby chcę Jemu służyć. Chcę wieczorem uczyć moje dzieci zginać kolana i mówić im: kochani, gdziekolwiek będziemy, jest tylko jeden, przed którym zegnijcie swoje kolana. Nawet gdyby nas śmierć rozdzieliła, to spotkamy się tam, gdzie już nas nie rozdzieli. Ale nie pójdźcie za żadną inną prawdą. Świat stawił się przed kolejnym nowym bożkiem i tłumy oddały mu pokłon. Wiecie, gdyby w tamtych czasach posiadali radio albo telewizję, to wszystkie media mówiłyby, jakie wspaniałe teraz rzeczy się dzieją, jak dobrze będzie teraz. Wszystkie media byłyby za. Tylko szaleniec może uważać, że takie tłumy mogą się mylić. Zobacz, mówiliby ludzie, wtedy niepoważny jesteś. Nie widzisz, jakie tłumy idą za posągiem w Babilonie? Jakże ty możesz mówić, że oni się mylą? Problem polega na tym, że tłumy mogą być oszukane lub zastrażone i dlatego powstaje złudzenie masowego poparcia. Bo tłumy można oszukiwać, ludzi można wystraszyć. I kiedy wszystkie narody oddały pokłon tamtych dni, ludzie oddali pokłon, kiedy zagrały instrumenty, nagle trzy głowy sterczą, jak mucha w miodzie. Przecież raz, dwa, trzy głowy sterczą. I nie chcą się zgiąć. Trzy głowy, mało, ale za dużo dla samouwielbienia władcy. Jaka myśl była w tych głowach? Pomyślałem sobie o morzu ludzkich twarzy zgiętych do ziemi, bojących się podnieść na majestat nowego bożka, gdy człowiek ogłosił się Bogiem. Wyobrażałem sobie te trzy drobne, sterczące główki w tłumie, które powiedziały, że się nie zegną. Czy wy jesteście niepoważni? Czy trzech ludzi może mieć rację przeciwko takiej ilości? O czym myśleli? Co myślałbyś, gdybyś tak stał i wszyscy wypadli? Co może człowiek sobie myśleć? Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czy w jakiś sposób to było w ich sercu? A może tak sobie siedziałem dziś w biurze, myślałem, co myśleli trzech ludzi wobec tłumów, wobec zarządców, władców i mędrców? A może przypomnieli sobie Jozuego? Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Może to sobie przypomnieli, że on i jego dom będą służyć Panu. No dobrze, ale wiecie, Jozue to było dawno, dla nich nawet to było dawno. Czy działają takie rzeczy dzisiaj? Czy nie to samo wątpliwości mają dziś ludzie, czy Bóg zadziała, czy aby na pewno Bóg okaże się wierny? Może Szadrach, Miszach myśleli, a diabeł podszeptywał, co wy niepoważni jesteście, Jozue, wiecie kiedy to było? To było parę tysięcy lat temu, tuż dziś nie działają takie rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć, właśnie wtedy, kiedy sterczały trzy głowy ponad zgięty tłum, wtedy właśnie widać lud Boży. Lud Boży wtedy zaczyna być widoczny. Wróćmy do tekstu Słowa Bożego od 8 wersetu. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, aby każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który zniosłem? Czy to jest prawda, że macie Boga, który nie jest taki sam jak bogowie innego świata? Momencik, czy chcecie mi powiedzieć, że Jezus i Budda nie są równi? Czy chcecie mi powiedzieć, że wszyscy inni prorocy i posłańcy Allaha i Buddy i hinduistyczni mistrzowie mylą się i tylko wasz Jezus miał rację? Czy chcecie mi powiedzieć, że tylko przez Jezusa można być zbawionym? Tak jak gdyby zadaje się pytanie, czy to jest prawda? Widzicie, i tak lud Boży zaczyna być widoczny. I ludzie do tej pory jakby chwilowo, lud Boży do tej pory jakby chwilowo nie był widoczny. Ale zaistniała sytuacja postawiła ich w miejscu, gdzie nie da się już schować. Nie można się już schować. Teraz już ich widać. Teraz wszystko leży i trzy głowy jak zapałki stercą. Chwilowo ich nikt nie widział. Teraz widać. I nie ma już ogółu. Są dwie strony i mała grupka stojąca obok rzuca się w oczy i drażni. Jeszcze raz powtarzam. Przyszło im żyć z dnia na dzień w nowym systemie politycznym. Do tej pory były języki, narody i plemiona. Od tej pory obudzili się w nowym ładzie światowym. Od tej pory ludzie dzielą się na dwie grupy. Tych, co pokłon oddają i nie oddają. Widzicie, coś chcę wam powiedzieć. Zobaczcie. Czasem się martwimy, że nasze zbory nie liczą tysiące ludzi. I oczywiście chcemy, żeby się nawróciło w Chełmie jak najwięcej ludzi. Amen? Ale czasem się martwimy, że nas nie są grube tysiące. Ale Bóg nam tutaj pokazuje, że Kościół będzie widać, tak czy tak. Że ta maleńka trzutka będzie widoczna, a powodem tego nie będzie jej wielka liczba, ale Chrystus i postawa, którą przyjął. Ten rozdział powiada, że różnica między nami i światem to nie liczba nasza, to nie nasza ilość i wpływy, ale Syn Boży i prawda, którą wierzycie, jest różnicą między resztą i światem. Wasze czyste serca są różnicą. Wasze decyzje, żeby za Nim chodzić, są różnicą. To jest różnica. To czyni różnicę. I król zadaje im pytanie, czy to prawda, że w ten cudowny dzień, kiedy świat się pojednał, kiedy wszyscy nareszcie przed tym jednym padli i już nie ma problemu z nikim, przecież mamy zgodę i miłość między ludźmi. Zobaczcie, nie będzie wojen religijnych. Czy to prawda, że wy macie Boga i macie innego Boga? Czy to prawda, że mój Bóg wam nie pasuje? Chłopaki, jaka jest wasza prawda? Świat pokazał, że chce być jedyną prawdą dla ludzi, inaczej ich nie przyjmie. A co było prawdą tych trzech młodych ludzi, o których trelarzy słyszeliśmy? Co jest naszą prawdą? Czy Jezus jest naszą prawdą wobec oczywistych prawd tego świata? Oczywiste prawdy tego świata, wiecie, są głoszone każdego dnia. Tylko jadąc tutaj włączyłem radio i słuchałem wiadomości. Żyjemy w religijnym państwie, w którym o niczym innym się nie mówi jak o religii, ale nie mówi się o Bogu. Chwilę po wiadomościach ta sama dziennikarka, która czytała religijne wiadomości, powiedziała, że coraz więcej ludzi w Polsce to są ludzie otwarci umysłowo, ludzie otwarci, ludzie szerokich horyzontów, że naprawdę jest coraz lepiej. Jakich szerokich horyzontów? O czym ci ludzie mówią? I werset 12. Świat tutaj składa jasne świadectwo o tym, że, zobaczcie, 12 werset, zobaczcie. Są mężowie Judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu. Nie czczą twojego Boga, nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. 12 werset jest świadectwem tego świata. I nie ma wątpliwości, że ci ludzie są widziani przez innych. Że nie poddali się bałwochwalczym prawom. I nie mówią tu o jakiejś świecie, ci, którzy przyszli donieść królowi, nie mówią takich, wiesz, są tacy trzej Żydzi, no nie przekonani do końca, już prawie. No porozmawiaj z nimi, królu, to ich tak do końca przekonasz. Nie, to nie w tym tonie jest mówione. Jest mówione, jest takich trzech zatwardziałych przeciwników Nowego Ładu. Oni nie, we wszystkim są na nie, co ty ogłosiłeś. Nie poddali się temu i przyszła mi wtedy do głowy ta wielka prawda, o której mówił Pan Jezus. Wiecie, co Pan Jezus mówił, kiedy myślał o was w hełmie tutaj? O mnie i o tobie, o każdym z nas, kto tu siedzi. Pan Jezus patrzał z nadzieją na nasze życie. Wiecie, co o naszym życiu mówił? Nie może się ukryć miasto położone na górze, moje dzieci. Jesteście moje. Będą was widzieć. Nie schowacie się. Czasem się wydaje, że nas nikt nie widzi. Będą widzieć. On mówi, że przyjdą dni, że będą widzieć. Czy nie powinniśmy się dzisiaj modlić, żeby Pan dał nam mądrość i siłę do takiego jasnego świadectwa? Wiecie, oni nie muszą wyjaśniać w długich dysputach, w co wierzą. Świat wie, w co wierzą, patrząc na nich. Nie idą za tym. A więc następuje nieposłuszeństwo Kościoła. Owszem, nie mogę ich nazwać Kościołem w tym znaczeniu nowotestamentowym. Ale są pewnym zgromadzeniem, które wybrało Boga, którego my czcimy. Boga, który jedynie jest Bogiem i Zbawcą. Dlatego powiedziałem nieposłuszeństwo Kościoła. Nieposłuszeństwo po prostu ludu Bożego. Patrzmy dalej w nasz tekst. 15 werset, 16, 17 do 18 może w tej chwili. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, oto dostaje ostatnią szansę. To jest to miejsce, o którym mówiłem wcześniej, że będą sterczeć trzy samotne głowy ponad zgiętym tłumem. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o król, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Oto nieposłuszeństwo ludu Bożego. Powiedziałbym śmiało, nieposłuszeństwo Kościoła. Nieposłuszeństwo, które jest posłuszeństwem. To jest niezwykłe. Pamiętacie, kiedy aresztowali apostołów? Kiedy aresztowali Piotra i Jana i postawili ich przed sądem jako buntowników, jako wichrzycieli. Pamiętacie ich słowa? Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać? Aniżeli Boga, sami osądźcie, powiedzieli Dzieje Apostolskie 4,19. Oto bunt w posłuszeństwie Bogu. Ich życie doszło do miejsca, które możemy nazwać: kto jest Bogiem? Twoje życie dojdzie do takiego miejsca. Kto jest Bogiem? Może jutro, może za parę dni, może za kilka lat. Ich życie doszło do miejsca, które bym nazwał: kto jest Bogiem? Wiecie, czasami udaje nam się jakiś czas uciekać z odpowiedzią na to pytanie, bo presja nie jest zbyt agresywna. Kto tak naprawdę jest moim Bogiem w domu, w pracy, w szkole, czy tam, gdzie jestem, gdziekolwiek, kimkolwiek jestem? Jeszcze raz chcę wam pokazać. Duchowy świat. Następuje polaryzacja duchowego świata. Ludzie nie będą się dłużej dzielić na języki, narody. Granice będą zanikać. I waluty będą zanikać. Ludzie będą się dzielić na dwie grupy. Oddających pokłon i nie oddających pokłon. Czczących Jezusa i tych, którzy Go odrzucili. Kto jest moim Bogiem? To jest ważne pytanie, które zadaje ten rozdział, który, jak już mówiłem, z jednej strony jest historią czasów króla Nabuchodonozora. Z drugiej jest proroczym rozdziałem sięgających czasów końca dni. Piotr i Jan użyli tutaj takiego słowa, kiedy by ich postawiono przed tym sądem i zażądano posłuszeństwa. Oni powiedzieli, że raczej wolą być posłuszni Bogu. W tym fragmencie z Dzieł Apostolskich, który przed chwilą czytałem, 4,19, użyli takiego słowa: w obliczu Boga. Czasami ucieka nam realność tego słowa w naszym życiu. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj cały dzień żyłeś w obliczu Boga. Wiesz o tym, bracie i siostro? Dziś żyję, teraz siedzimy w obliczu Boga. Czy wiesz, że Bóg dziś czyta twoje serce jak otwartą księgę? Czy wiesz, że Bóg dziś widzi twoje myśli, twoje nareszcie myśli, które mówią: Panie, Ja już mam dość. Ja widzę, że w moich siłach nic nie zrobię. Weź moje życie, oczyść je, uświęć je, oddziel je i trzymaj mnie dla siebie. Bóg to widzi. Albo widzi, że jest inaczej. Ucieka nam czasami to, że w obliczu Boga, że apostołowie tam stojąc, wiecie, nie zerkali i mówią, panowie, tak póki co, wiecie, nie jesteśmy w kościele, Bóg nie widzi, to my z wami układ zrobimy. Ich nie interesowała żadna ekumenia. Ich nie interesowały żadne układy. W obliczu Boga stoimy i lepiej nam słuchać Boga niż was. Pamiętacie, niedawno opowiadałem wam o Lutrze. Jak przyszedł ten dzień, kiedy musiał stanąć i powiedział, że przed Bogiem inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Po prostu inaczej się nie da. By okazać posłuszeństwo, musimy zdawać sobie sprawę z Bożej obecności. Tego, że On, nasz Bóg, żyje i ma nad wszystkim kontrolę. Ci trzej młodzieńcy byli lojalni i zobaczcie, błogosławili swoją pracą nowe władze, których sytuacji w Babilonie, w którym się znaleźli. Nabuchodonozor wydał im wysokie stanowiska i jestem przekonany, że uczciwie pracowali, gdyż byli sprawiedliwi w oczach Bożych. Nie sprzeciwiali się, nie buntowali się, uczciwie czynili tam, gdzie ich postawiono swoją pracę. Pozwolili nawet zmienić swoje imiona na pogańskie i nie czytamy, żeby się buntowali. Nie szukali swego, nie brali udziału w długich dysputach, nie bronili swojej godności, lecz nie pozwolą zmienić swojego Boga. Innymi słowami są dla nas świadectwem. Mogę być dyrektorem albo sprzątaczką. Mogę być bogaty albo biedny. Ale wybieram żyć dla Jezusa. I kiedy taki wybór ktoś mi da, muszę wiedzieć, co chcę wybrać. Mogę wybierać między brudną pracą, czystą pracą. Między dostatnim życiem albo mniej dostatnim. Ale mojego Boga nie pozwolę sobie zamienić. Możecie mnie nazywać jak chcecie, ale mój Bóg się nazywa jednym imieniem. Jezus Chrystus, Syn Boży. I to jest ich świadectwo. Wiecie, oni mówią, nie mamy potrzeby odpowiadać, mówią ci trzej młodzieńcy. Nie szukamy odpowiedzi, aby ratować swoją godność, bezpieczeństwo, stanowiska. Nie mamy potrzeby odpowiadać. Nie ma po prostu tematu. Nie oddamy pokłonu. Wiecie, o czym oni tu tak naprawdę mówią, gdy bada się dokładniej ten tekst? Oni mówią po prostu, że targować się o swoje życie nie będą. Wiecie, co to znaczy targować się? Tu jest właśnie znaczenie słowa targować, ustalić cenę. Czy jesteś gotowy targować się o swojego Jezusa? Innymi słowami, jaka jest cena, żebyś w końcu Go zostawił? Jedni Go zostawią za cenę tego, że sobie nie mogą zapalić jeden wieczór. Inni drożej trzeba zapłacić, ale też zostawią. Stanowisko im dać, wtedy zostawią. Jeszcze inny, jednemu starczy pół litra, inny potrzebuje 1000 litrów. Różni są ludzie. Ale ci trzej młodzieńcy mówią, nie mamy potrzeby odpowiadać. Nasza odpowiedź nie ma znaczenia. My się targować nie będziemy. My stajemy po jednej stronie prawdy. Nas nie interesuje cena. Mówimy po prostu nie. To nie jest do sprzedania. Moje życie wieczne w Jezusie Chrystusie jest nie do sprzedania. Za żadną nieuczciwość. I kiedy szatan kusił Jezusa, zwróćcie uwagę, najpierw miał propozycję, ale na koniec zażądał czego? Najpierw mówi, zamień te kamienie w chleb. Propozycja, no, jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz. Jezus mu odpowiedział Słowem Bożym, że nie samym chlebem żyje człowiek. Potem powiedział mu, to skocz ze świątyni. No, sprawdzimy, czy Bóg rzeczywiście jest taki wierny. Jezus mu wtedy powiedział, że nie będzie kusił swojego Boga. W końcu diabeł wyszedł z siebie, wiecie, bo diabeł nie ma tego daru Ducha Świętego. To trzeba być cierpliwym. No dobra, oddaj mi pokłon, o to mi chodzi. Jezus się już nie rozmawiał, nie targował. Odejdź ode mnie, szatanie. Po prostu nie ma dyskusji. Pozostał sam. Szatan odszedł, ale wiecie, z czym tak naprawdę pozostał? Pozostał z tym, z czym zostanie każdy z was. Już jutro i już dziś wieczór, kiedy będziecie wybierać Jezusa. Pozostał z realnością krzyża, który się przybliżał. To była realność, której tam pozostał. Tam, to nie był happy end w Ewangelii, kiedy diabeł go zostawił. I teraz trzej Żydzi mają oddać pokłon. Nie muszą stawać się źli w humanistycznym sensie. Nabuchodonozor nie żąda od nich, król, aby się stali, od jutra pijcie i kradnijcie. Nie, oddajcie mi pokłon. Bądźcie częścią mojego systemu. Ktoś by mógł wytłumaczyć, słuchajcie, Szadrach, Misza Gabnego, no gdyby on chciał, żebyście kradli, no żebyście zabili, no to ja rozumiem, że nie. Ale przecież on tylko mówi, no klęknijcie, pomódlcie się z nami, co wam zależy ten jeden raz. Nie, bo widzisz, właśnie moje życie, wiecie dlaczego się moje życie zmieniło? My czasami nie rozumiemy siły tego, co to znaczy klękać przed Bogiem na kolanach. Ale za każdym razem powiem wam, kiedy zapomnimy bracia i siostry, jaką moc ma klękanie na kolanach, to przypomnijcie sobie wasz pierwszy raz, kiedy padliście przed Bogiem i wyznaliście Mu swoje grzechy. Pamiętacie, co się stało z waszym życiem wtedy? Zmieniło się tak, że do dziś jest inne. Taka jest siła modlitwy. Taka jest siła oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Jako grzesznik zaprzedany grzechowi uklękłem i o 2:14 w nocy w Bielsku Białej na ulicy Czwartaków, dobra nazwa, oddałem swoje życie Jezusowi. I teraz widzicie, oni odrzucają i mówią nie. I wiecie, co się dzieje w tym miejscu? Kiedy Jezus powiedział do diabła nie i powiedział do niego odejdź ode mnie, to tak jak powiedziałem, tylko przybliżała się realność krzyża. I oni pozostali wobec realności swojej kaźni, która była jeszcze bliżej. Widzicie, za Getsemane, czyli za decyzją, stał już tylko krzyż. Kochacie Jezusa? Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Są różne możliwości, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Zwróćcie uwagę, że gdyby Jezus zrezygnował z pójścia na krzyż, nasze zbawienie byłoby niemożliwe, zgadzacie się? Bo tylko przez krew Syna Bożego, tylko przez Golgotę jest zbawienie. Amen. I dlatego to była wola Boża i on powiedział nie moja, bo jego wolą, wiecie, Jezus nie poszedł na krzyż z radością. To nie było tak, że wiecie, machnął ręką, powiedział idę, no co tam, przecież nie boli. Poszedł ze strachem, bo wiedział, co to jest. Wiedział, co runęło na niego. I za słowami heroldów Babilonu już stał tylko ogień. I taka była odpowiedź. Kto chce pójść za mną? Jezus zapyta dużo, dużo później. Jakieś 620, 630 lat później Jezus zapyta, kto chce pójść za mną? Niech się zaprze samego siebie. Ale wiedz, że to będzie kosztować. Będziesz musiał wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Czy świat nie nazwie kogoś takiego głupcem, sami powiedzcie? Widzicie, nasza cena, którą my płacimy, jeśli cierpimy, chcę, żebyście to bracia, siostry zrozumieli, nas nie odkupi, Jezus nas odkupił. Lecz cena, którą płacimy, jest następstwem pójścia w Jego ślady. On mówił, że Jego świat nienawidził i was będzie nienawidził za wasze decyzje. Świat nie będzie klaskał, że poszliśmy za Bogiem. Wiecie, dziś ludziom się wydaje, że Bóg musi czynić cuda i tu przechodzę do następnej sprawy. Bo jak Bóg nie uczyni cudu, to coś jest nie tak. Dzisiejsi przekupieni dużymi pieniędzmi telewizyjni ewangeliści z Ameryki najczęściej mówią ludziom, jeśli nie masz uzdrowienia, nie masz wiary, coś nie tak działa. Coś jest nie tak, że Bóg się nie przyznaje. Postawa tych trzech młodych Żydów pokazuje mi coś zupełnie innego. W wersetach 17 i 18 ich postawa jest oparta, to jest ten moment, 17, 18 werset, zobaczcie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadomo, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wniosłeś, pokłonu nie oddamy. To ta postawa, ona jest oparta na miłości do Boga, a nie na tym, czy Bóg coś zrobi dla mnie, czy coś nie zrobi. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj się modlić? Panie, czy stanie się tak, jak pragnę, czy nie? Czy będę miał to, czego chcę, czy nie będę miał? Ogłaszam Cię królem i panem mojego życia, mojego domu i wszystkiego, czym jestem. Jeśli chcesz, żeby to wszystko to było bardzo niewiele, to ogłaszam Cię panem bardzo niewiele. Tego, co mi dajesz w życiu, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. A jeżeli wszystko to, co mi dasz, będzie wiele, ogłaszam Cię Panem nad tym, co oznacza dużo może w oczach ludzi tego świata. Ale jesteś Panem bez względu na sytuację. Myślę, że to jest prawdziwe uczniostwo. ich postawa, jeśli Bóg może nas wyratować. Chcę, abyśmy jasno zrozumieli, co tu mówią. Jeśli Bóg może nas wyratować, te słowa nie mówią, że mają wątpliwości. No, królu, my nie wiemy, czy Bóg może. Nie, to nie jest w tym kontekście tu powiedziane. Ona nie tyle mówi o Bożych możliwościach, co o Bożym planie. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście, czy mnie usłyszeliście. Widzicie, na przykład, kiedy miałem zepsuty samochód, to dzwoniłem do Janusza i mówiłem, czy możesz po mnie przyjechać. I nie pytałem go dlatego, że wątpiłem, czy on powie mi, że dzisiaj chce po ciebie przyjechać, albo a ja dziś nie chcę, bo cię dziś nie lubię. To nie o to chodziło. Ja wiedziałem, że on zawsze może po mnie przyjechać. Ale pytanie jest, czy ma czas, czy akurat jest dostępny, żeby po mnie przyjechać. I ich odpowiedź oznaczała, jeśli Bóg może nas wyratować. I nie dotyczyła, tak jak mówię, Bożych możliwości, tylko Bożego planu. Jeśli to jest w Jego planie, jeśli w tym momencie tego właśnie planuje, to wiedz król, że nas wyratuje. Oni wiedzieli, że Bóg dosłownie wszystko może. Dosłownie znaczy, że dosłownie. Wszystko znaczy wszystko. Bóg może wszystko. Wiedzieli też, że ma swoje plany, które my nazywamy wolą Bożą. Dlatego nie wszystko czyni, choć wszystko może. Lecz oni nie rzucali Bogu wyzwania. Zwróćcie uwagę, że to król rzucił Bogu wyzwanie, mówiąc, który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Był Bóg, o którym on szybko zapomniał, który dał mu odpowiedź na jego sen, nazwał go Bogiem Bogów i Panem Panów w księdze Daniela w 2 rozdziale, 47 wersecie. Rozdział wcześniej, mówiliśmy o nim, wykładałem z tego rozdziału trochę wcześniej tutaj. Oni wiedzieli, że nikt ich nie wyrwie z Bożej ręki, to wiedzieli. I Nabuchodonozor sobie mógł mówić, że który Bóg was wyrwie z mojej ręki. Oni przede wszystkim wiedzieli, że nawet w jego rękach nie są. Stali więc twardo i wyznali swoją wiarę. To była ich odpowiedź. Taka była odpowiedź Kościoła. Teraz nadszedł czas na odpowiedź świata. Mamy ją zapisane w wersety 19 i 20. Wtedy Nabukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalono. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Podoba mi się to, jak Biblia tu mówi, zmienił się wyraz jego twarzy. To jest to, co ludzie zobaczą w fałszywych bogach, którzy się podają za kochających bogów. Zmieni się wyraz ich twarzy w dniu próby. My musimy sobie zdać sprawę, że świat nie będzie podziwiał naszej wiary. Słyszycie, bracia i siostry? Świat nie będzie podziwiał naszej wiary. Dziś niektórzy ludzie, posłuchajcie mnie teraz uważnie, ludzie was obserwują, niektórzy sąsiedzi, znajomi, zazdroszczą wam, nam naszego pokoju, szczęścia w rodzinie, prawda? Ludzie mówią, że jakoś inaczej żyjemy, że mamy się lepiej. I my często myślimy, że ludziom imponuje nasza wiara. I mnie nasza wiara imponuje. Im imponuje to, że my mamy się dobrze, że jesteśmy błogosławieni. I jeśli powstanie bluźnierca, który zaspokoi bez Boga ich potrzebę tego, co wam zazdroszczą, odrzucą Jezusa bez litości. Nie wiem, czy mnie usłyszeliście teraz. Jeśli świat dostanie Antychrysta, jego imię się objawi i Antychryst im zaproponuje to samo, czego zazdroszczono Kościołowi i szczęśliwym dzieciom Bożym, odrzucą Jezusa. My mamy głosić imię Jezusa, nic innego. W Jego imieniu jest zbawienie, nie szczęście rodzinne. Niech świadectwem będzie cokolwiek, ale świadectwem, które zwraca uwagę na jedyną odpowiedź, jaką my mamy. Odpowiedź o zbawieniu w Jezusie. I najmocniejsi mężowie królewskich wojsk dostali ich w swoje ręce, tutaj pisze. Król wezwał najsilniejszych żołnierzy, aby ich pochwycili. My wiemy, kto jest królem tego świata. I wiemy, że nie z krwią i z ciałem jest nasza walka i że zmierzymy się z najmocniejszymi siłami jako Kościół. Wiecie, demony i diabeł nie operują w barach i w domach publicznych. Tamci ludzie do nich należą. Atak idzie w kierunku Kościoła i dzieci Bożych, które wybrały chodzić z Jezusem. A nie w kierunku tych, którzy i tak są, do Niego należą. I dlatego nasza postawa musi być oparta o silny fundament. Boży lud wszedł więc w ogień. To jest to miejsce, kiedy Boży lud wchodzi w ogień. I nie pierwszy i nie ostatni raz w historii. Boży lud wszedł w ogień. I oni wiedzieli, że Nabuchodonozor spalić może bez problemu Żydów. Wszak nie pierwszy raz w historii król babiloński rzucał Żydów w ogień. Wcześniej przecież mamy w Biblii opisane takie sytuacje w czasach Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 22 werset powiada nam: i z nich będzie wzięty przykład klątwy dla wszystkich wygnańców z Judy, którzy są w Babilonie. Słowa: niech z tobą zrobi Pan tak jak z Sedekiaszem i z Ahabem, których król babiloński upiekł w ogniu. Ponieważ popełniali bezeceństwo w Izraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moim imieniu słowa kłamliwe, czego im nie polecałem. A ja o tym wiem i jestem tego świadkiem, mówi Pan. Tak więc już taka sytuacja miała miejsce, ale oto tutaj mamy coś zupełnie innego. Tych trzech ludzi wprost przeciwnie. Bóg był świadkiem ich miłości do Niego i tym się różnili. Tutaj, tam Bóg był świadkiem ich odstępstwa. Tutaj Bóg był świadkiem ich miłości i pokazuje nam tutaj kolejną biblijną prawdę, którą chcę dziś zostawić w waszym sercu. Nie jest ważne, co o was myśli ten system. Ważne jest, co o was myśli wasz Bóg. Amen. Naprawdę się z tym zgadzacie, czy tylko tak mówicie? No, nikt nie powie nie amen. Wiecie, naprawdę ważne jest to, co myśli o nas Bóg. Zobaczcie, Jeremiasz pisze, że Żydzi byli upieczeni w ogniu już. Była taka sytuacja wcześniej. Ale zaraz następny werset powiada, że Bóg był świadkiem przeciwko tym ludziom za ich bezeceństwo. Zobaczcie, jakimiż powinniśmy być my, jeśli oczekujemy gorąco nastania Dnia Pańskiego, pisze Piotr. Co nam się wydaje, że Bóg po znajomości coś będzie robił? W tej, mam na myśli tej znajomości świecko pojętej, że będzie przez palce patrzył? Bóg tylko przez Jezusa będzie patrzył, nie przez palce. Widzicie, lecz tych trzech przeciwnie, oni mieli Boga po swojej stronie. A więc czytamy dalej, widzimy konsekwencje, jaką ponosi Kościół. Wtedy związano tych mężów, 21 werset, idziemy dalej, w ich płaszczach, tunikach, czapkach i pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego, a ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Padli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Nasza wiara, bracia i siostry, ma konsekwencje. Jej konsekwencją jest błogosławieństwo, radość.